jedną z fundamentalnych naszych próśb, to wiemy, że Bóg ma pewną moc do sprawienia czegoś, że może coś zrobić, może zmienić jakąś rzeczywistość, może fakty jakieś spowodować. To jest właśnie pierwsza intuicja wszechmocy. I wydaje się, że taka wspólnie najbardziej pierwotna intuicja tego, kim jest Bóg, to jest wszechmoc. Nie wiem, czy Państwo się zgodzą, potem podyskutujemy w razie czego, ale proszę zobaczyć, że to, że Bóg jest miłością, myśmy się dowiedzieli od Pana Jezusa. Starożytni też to wiedzieli do pewnego stopnia, ale to nam Pan Jezus powiedział. Pierwsza rzecz, która, taka pierwotna intuicja, że Bóg jest miłością, nie sądzę, żeby to była pierwotna intuicja. Raczej taka pierwotna to jest właśnie, to jest moc, to jest siła, to jest jakaś potęga. Zaczynam od fragmentu z Trydenckiego Katechizmu Rzymskiego, to jest, który powtarza nasz katechizm teraz najnowszy, Kościoła Katolickiego, który mówi nam właśnie o wszechmocy. Nic nie może tak umocnić naszej wiary i naszej nadziei, jak głębokie przekonanie wyryte w naszych duszach, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Jeśli nasz rozum przyjmie myśl o Bożej Wszechmocy, z łatwością i bez żadnego wahania uzna to wszystko, co następnie przedstawi nam do wierzenia w tego. To, co największe, najbardziej niezrozumiałe i najwznioślejsze, wykraczające poza zwyczajne prawa natury. Proszę zobaczyć, jak mądry jest to cytat. Nie dziwię się, że ten nowy katechizm go powtarza z katechizmu trydenckiego. On mówi, że jeżeli wierzymy we Wszechmoc Bożą, a tak rzeczywiście, autentycznie i głęboko, to inne tajemnice wiary nie powinny dla nas stanowić aż takiego problemu. Cuda, jeżeli wierzymy we Wszechmoc Bożą, to i rzeczywiście wierzę, że Bóg jest wszechmocny, że może wszystko, no to czy wiara w cuda będzie dla mnie problemem? No jeżeli On może wszystko, to niekoniecznie. Jeżeli rzeczywiście wierzę, że Bóg jest wszechmocny, to czy narodziny z Maryi Dziewicy, która jest równocześnie dziewicą i matką, będą dla mnie kłopotem? Będę starał się je zrozumieć głębiej, tajemnicę tego wydarzenia Bożego, ale jednak jeśli wierzę we wszechmoc Bożą i wiem, że On może wszystko uczynić, to tak nie będzie. Zobaczcie Państwo, że w naszych przekonaniach, w tym, co uważamy na temat świata, zawsze są jakieś takie fundamentalne przekonania, które mamy, fundamentalne rzeczy, które uznajemy, a na ich podstawie uznajemy jakieś inne. Nieraz te fundamentalne rzeczy są ukryte. Pokażę Państwu to na przykładzie. Kiedyś rozmawiałem z takim panem. Ten pan bardzo się buntował przeciwko prawdzie o tym, że Ojciec Święty nie umył. W pewnych określonych warunkach znają Państwo nieumylność papieża. Prawda? W pewnych określonych warunkach Kościół uznaje, że wypowiedzi Ojca Świętego są nieomylne. No i ja mówię, no próbowałem mu wytłumaczyć to i tamto, ale po pewnym czasie się zorientowałem, że tam jest głębszy problem. No i mówię, ale czy pan wierzy w Boga w ogóle? On mówi, nie. Zobaczcie Państwo, fundamentalna zasada jest naruszona, prawda? Fundamentalna zasada jest naruszona, to jak można przekonać, że jest nieomylny? W naszych dyskusjach religijnych my dość często popełniamy ten błąd, czyli dyskutujemy na pewnym poziomie, kiedy nie ma zgody co do absolutnych fundamentów. I taki, powiedzmy, mądry, nazwijmy to mądry katolik, który dyskutuje, to wtedy nie będzie wchodził, jak to jest możliwe, że Maria jest dziewicą i matką, co to jest niepokalane poczęcie i tak dalej, tylko zapyta, słuchaj, a kim jest Bóg dla ciebie? Najpierw zacznijmy od Boga. Czy uważasz na przykład, że On jest wszechmocny? Tak? Więc tutaj katechizm podpowiada nam ten sposób myślenia, że jeżeli mamy wiarę we wszechmoc Boga, to inne sprawy są w naszej wierze znacznie, te sprawy, które mogłyby budzić naszą trudność jakąś w nas, są łatwiejsze do przyjęcia. Proponuję, żebyśmy cały ten wykład o wszechmocy w trzech takich punktach sobie ujęli. Pierwsza, tu są trzy cytaty biblijne i te trzy cytaty biblijne dają nam trzy punkty, w których możemy prawdę o Bożej Wszechmocy omawiać. Pierwsza rzecz, zobaczcie Państwo, Psalm 115. Czyni On wszystko, co zechce. Czyni On wszystko, co zechce. Tu jest to słowo wszystko, czyli pierwsze rozumienie Wszechmocy to, że Bóg może wszystko. Bóg może wszystko zrobić. Bóg może wszystko wykonać. I to jest pierwsza rzecz. Czyli wszechmoc jako zdolność do zrobienia wszystkiego. Druga rzecz. Mądrości 11:23. Nad wszystkim masz litość, bo wszystko w Twojej mocy. Wszechmoc, wszystko w Twojej mocy, więc nad wszystkim masz litość. Powiązane z wczorajszym tematem Ojca, czyli wszechmoc jako ogarnianie całego wszechświata, jako panowanie nad całym wszechświatem, władza nad całym wszechświatem. Czyli pierwsza rzecz to może wszystko, to jest jedna odsłona. Druga odsłona to jest panowanie, władza nad całym wszechświatem. I trzecia odsłona, pierwszy list do Koryntian. Chrystus ukrzyżowany jest, i tu się zaczyna cytacja świętego Pawła, mocą Bożą i mądrością Bożą. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi. Popatrzcie Państwo, Chrystus jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Ale jaki Chrystus? Chrystus ukrzyżowany. Czyli patrzymy na Chrystusa ukrzyżowanego i może nam się wydawać, jeżeli nie spojrzymy na to oczami wiary, może nam się wydawać, że to jest objaw skrajnej słabości. No bo to jest objaw skrajnej słabości, to znaczy, na czym polegałaby ta słabość? Ja mówię, ja się z tym oczywiście nie zgadzam. Mówię Państwu, jak można by na to spojrzeć. Można by spojrzeć tak, że to jest objaw słabości, jakiejś bezradności człowieka, którego się patrzy, po prostu zabijają. Prawda? On nie ma wystarczającej mocy, żeby się obronić. W związku z tym pada ofiara. Słabość ofiary. Ale Paweł mówi nam nie. Że to zupełnie jest inaczej. Że jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Że to jest właśnie najwyższy wyraz Bożej mocy. Że krzyż, który z pozoru mógłby być uznany przez nas za wyraz najwyższej słabości, jest wyrazem najwyższej mocy. I to jest ta trzecia odsłona, to jest prawda o pozornej słabości Boga. Tak możemy sobie to nazwać. Pozorna słabość Boga. Czyli może wszystko, jest Panem całego Wszechświata i po trzecie pozorna słabość Boga. Te dwa pierwsze mają nam, te dwie pierwsze odsłony mają swoje nazwy. Otóż na Boga Wszechmocnego dwa terminy używa teologia i używała przez wieki. Pierwszy termin to jest omnipotens, to jest łaciński, drugi jest grecki, pantokrator. Omnipotens znaczy właśnie wszystko mogący, mogący wszystkim. A drugi termin, pantokrator, to jest władca, król, panujący. I w ramach podsumowania, patrząc na historię, te dwie pierwsze odsłony, o których mówiłem, one są jasno widoczne w historii myśli ludzkiej i też w historii teologii. I trzecia, przepraszam, pierwsza jest, czy druga jest czymś nowym, o czym za sekundkę powiem, i pierwsza i trzecia to są te pierwsza i druga z naszych trzech odsłon. Proszę zobaczyć, powszechne panowanie, władza nad wszystkimi bytami. Bóg jako pantokrator, suweren obejmujący swoim władaniem całe uniwersum. To jest Biblia. Potem trzecie, zróbmy, zdolność do realizowania wszystkich możliwych stanów rzeczy. I tu jest święty Augustyn i średniowiecze. Wielka dyskusja rozpoczyna się o Bożej Wszechmocy nie od samego świętego Augustyna, ale we wczesnym średniowieczu. We wczesnym średniowieczu, powiedzmy, nie mam na myśli, kiedy mówię wczesne, to się w zasadzie normalnie mówi średniowiecze, to nie jest wczesne średniowiecze, to jest później już po epoce karolińskiej. Około XI-XII wieku rozpoczyna się w Kościele wielka dyskusja na temat Bożej Wszechmocy, której inspiratorem był święty Augustyn. Teologowie zaczęli sobie zadawać takie pytania, które mogą się nam wydać dosyć abstrakcyjne i takie akademickie, ale no, tego są teologowie, żeby takie podejmować pytania. Czy na przykład Bóg może sprawić, żeby coś, co się stało, żeby się odstało? Zaczęli pytać o takie rzeczy, co to znaczy, że może wszystko? Co to jest to wszystko, co może? Czy są jakieś ograniczenia na tym wszystko, co może, czy nie ma żadnych ograniczeń? A ich dyskusja była bardzo burzliwa wtedy i część teologów mówiło, owszem, Bóg może sprawić, żeby to, co się stało, się odstało,
A zobaczcie Państwo, oni nie pytają tak, że, żeby skutki czegoś, co kiedyś się stało, zniknęły, tylko żeby na przykład, wyobraźmy sobie, że my się tutaj dzisiaj spotkaliśmy o 10, ale Bóg może sprawić coś takiego, że myśmy się wcale nie spotkali o 10. Czyli jakby zaszedł fakt, ale Bóg ma swoją wszechmocą, może sprawić, że ten fakt nie zaszedł. Nigdy go nie było. Na tego rodzaju pytania zaczęli teologowie podnosić. To jest czas wielkiej dyskusji. Ale no, wrócimy troszeczkę do tej dyskusji, bo ona jest bardzo interesująca. Może nie jest szczególnie karmiąca dla naszej wiary wprost, ale jest ważna w historii myśli chrześcijańskiej. I drugie, zdolność stwarzania i zachowywania świata w istnieniu. Bóg jest nie tylko władcą i Panem, ale i najgłębszą wewnętrzną przyczyną i zasadą stworzonego porządku. Biblia i tradycja filozofii greckiej. Czyli trzecia rzecz to jest myśl o wszechmocy jako zdolności do stworzenia świata i podtrzymywania świata w istnieniu. Proszę Państwa, ta prawda o podtrzymywaniu świata w istnieniu jest tu niesłychanie istotna. O co chodzi? Chodzi o to, że stworzenie świata nie wygląda w ten sposób, że Bóg stworzył i zostawił. Kościół uważa, że Bóg cały czas ten świat podtrzymuje w istnieniu. Co to znaczy? To znaczy, że jeśli Bóg przestałby podtrzymywać, przestałby nas stwarzać, dlatego w teologii nieraz to się nazywa creatio continuo, czyli stwarzanie ciągłe, stwarzanie nieustanne. Gdyby Bóg przestał nas podtrzymywać w istnieniu, byśmy natychmiast się zapadli w nicość. Czyli każda sekunda mojego życia jest w pewnym sensie podarowana przez Boga. Jest podarowana, ponieważ On mnie cały czas podtrzymuje w istnieniu. On jest gwarantem mojego istnienia. Zechciał tak zrobić, tak robi. Po prostu cały czas jakby w ręce Pana Boga. Na tym fundamentalnym poziomie w ogóle istnienia, że jestem. Tak fundamentalny, że ja jestem, to jest to, że On mnie cały czas podtrzymuje. To nie jest tak, że On mnie tylko jak kulę bilardową popchnął na początku, a teraz ja już sobie jakby całkowicie niezależnie od Niego jestem, tylko że to moje jestem cały czas jest podtrzymywane przez to nieskończone jestem Pana Boga. Dobrze. Proszę Państwa, po tych wstępnych rozróżnieniach spójrzcie Państwo na taką, nazwijmy to sobie definicję, to za dużo by było powiedziane, jakieś określenie Bożej Wszechmocy. Jak my będziemy rozumieli Wszechmoc? Wszechmoc Boża jest zdolnością Boga do uczynienia wszystkiego, co jest możliwe i co nie jest sprzeczne z odwiecznymi dekretami Jego wolnej woli. Wytłumaczę sobie to. Wszechmoc Boża jest zdolnością Boga do uczynienia wszystkiego, co jest możliwe. Czyli Bóg może uczynić wszystko to, co jest możliwe. Powiedzmy, że zaraz sobie powiem o tym, co to znaczy, że to jest możliwe. Możemy to oczywiście ująć filozoficznie. Powiemy o trudnościach z tym związanych. Ale, czyli Bóg może uczynić wszystko, co jest możliwe i co nie jest sprzeczne z odwiecznymi dekretami Jego wolnej woli. To znaczy, jeżeli Bóg odwiecznie postanowi coś, to Bóg zdania nie zmienia. Bóg nie zmienia zdania. My powinniśmy umieć zmienić zdanie, jeśli są ku temu przesłanki wystarczające. Natomiast Bóg nie zmienia zdania, tak możemy powiedzieć. Ponieważ od wieków wie wszystko. Jego decyzja jest taka, nie inna. I teraz jeszcze jedną rzecz, którą warto sobie powiedzieć, to jest rozróżnienie, które z kolei wprowadziło też to w średniowieczu mniej więcej około XII wieku, ale potem w czasie XV, XIV, XIII też już zaczyna być niesłychanie ważne, czyli potencja absoluta, potencja ordinata. Co to znaczy? Potencja absoluta to jest potencja, moc Boża bezwzględnie rozumiana, absolutnie rozumiana. A druga to jest potencja ordinata, to możemy przetłumaczyć, moc Boża uporządkowana, czyli taka, jaka została stworzona, została, powiedzmy, do stworzenia świata przez Pana Boga zaaplikowana. Do stworzenia świata. Zobaczcie Państwo, to pytanie bierze się z następującego pytania. Czy na przykład w stworzeniu świata Bóg całą swoją moc wykorzystał, czy nie jest jeszcze bardziej mocny? Czy ma więcej mocy, czy wszystko zrobił tak, jak czy całą moc swoją zaangażował? Następne pytanie, które teologowie sobie zadawali, było następujące. Czy Bóg może czynić coś innego niż czyni? Czy jest alternatywna historia dla Pana Boga? Na zasadzie takiej, że mogło to być zupełnie inaczej. Na przykład mógł Bóg nie stworzyć świata, mógł Bóg nie zrobić tego, nie zrobić czegoś innego. Tak teologowie sobie główkowali i stworzyli ten właśnie podział, w którym powiedzieli, to, że Bóg działa w tym świecie, to nie znaczy, że On jest znacznie bardziej mocny niż to, co czyni. Mógłby czynić coś innego. Mógłby stworzyć inny wszechświat, gdyby chciał. Ale popatrzcie Państwo, że z tym rozróżnieniem wiąże się jeden problem, który został bardzo mocno podjęty przez teologów w czasach nominalizmu, czyli gdzieś w XIV-XV wieku. Proszę zobaczyć. To jest wręcz straszne, bym powiedział. Straszne pytania zaczęli zadawać ci ludzie. Interesujące, ale na swój sposób takie, no można powiedzieć, straszne czasem. I to doprowadziło też do kryzysu duchowego w Europie. Niewątpliwego kryzysu duchowego. Otóż pytanie było takie, no dobrze. Powiedzmy, że Bóg swoją wszechmocą stworzył ten wszechświat taki, jaki jest, z jego takimi, a nie innymi prawami. Na przykład z 10 przykazaniami. Ten świat został przez Boga stworzony z 10 przykazaniami. Ale teraz i to jest ta właśnie potencja ordinata, tak jak Państwo pamiętają z poprzedniego slajdu. Ale czy w potencja absoluta, czyli z tą swoją absolutną mocą, bo on zadecydował, żeby tak było, żeby było te 10 przykazań. Znają Państwo ten dowcip a propos tego, jak Mojżesz z Bogiem rozmawiał na ten temat? Nie. Jak Mojżesz poszedł do Pana Boga i rozmawia z Panem Bogiem i Pan Bóg mówi, słuchaj, mam 20 przykazań. No i Mojżesz schodzi do Izraelitów, mówi, słuchajcie, jest 20 przykazań. A oni mówią, za dużo. Stanowczo za dużo. Idź jeszcze się z Panem Bogiem potarguj. Tutaj może zejdziemy niżej. Mojżesz poszedł na górę, targuje się, Pan Bóg mówi 15. Mojżesz mówi 14. No, Pan Bóg 16. Mojżesz mówi, dobra, niech będzie 15. Schodzi na dół i mówi, słuchajcie, jest 15. Izraelici, za dużo. Za dużo. No ale ja już nie mam śmiałości. No idź, jeszcze porozmawiaj z trupem. Nie? Idzie na górę. Ludzie cię czekają na dole w takim no, napięciu. Mojżesz schodzi. Słuchajcie, mam dobrą i złą wiadomość. Oni mówią, no to powiedz, od jakiej mam zacząć? Od dole. Słuchajcie, jest 10. Wszyscy, świetnie. Ale 6 zostało. Więc właśnie wyobrażamy sobie, że mamy te 10 przykazań i teraz oni sobie nominaliści mówili sobie tak, ale to obowiązuje tylko tu i teraz, a może Pan Bóg jest inny i mogą być zupełnie inne przykazania. W jakimś świecie, powiedzmy beta, to jest świat alfa, w świecie beta mogłoby być tak, że były zupełnie inne przykazania. No i teraz popatrzcie Państwo, jeżeli zaczyna się tego rodzaju rozmowa, to co my sobie myślimy? My myślimy sobie, że ten porządek, w którym my żyjemy, to jest taki porządek zupełnie, który mógł być zupełnie inny, ale nawet moralnie inny. Co to powoduje? To spowodowało ogromny kryzys właśnie duchowy. Taki kryzys, który powoduje coś takiego. Aha, ten Bóg jest wszechmocny, to On praktycznie może, to mogłoby być zupełnie inaczej, to kim ten Bóg tak naprawdę jest, skoro tu obowiązuje 10 przykazań, gdzie indziej mogłoby on nie obowiązywać 10 przykazań? To może On jest taki, no i właśnie, może On jest taki chimeryczny. Taki chimeryczny, taki zmienny. Taki, no właśnie, kim On tak naprawdę jest? I to myślenie przez pryzmat wszechmocy i tego rozdzielenia, że Bóg mógłby zrobić coś zupełnie innego niż zrobił, to jest, spowodowało właśnie tego rodzaju kryzys. I proszę Państwa, kiedy zobaczymy sobie początki luteranizmu, ale szczególnie u Marcina Lutra,
to zobaczymy, że w jego pobożności aspekt ufności był niesłychanie ważny. Dlatego, że on był wychowywany na tej filozofii nominalistycznej i on pomyślał sobie coś takiego. Ten Bóg jest rzeczywiście, ja nie wiem, kto to jest. On powiedział, heroicus, to jest cytat z Lutra, heroicus et sine regula. Bóg jest heroiczny i bez reguły, bez miary. Ale reguły, w sensie jakiejś reguły, która by wyznaczała jego działanie. Znaczy, on jest heroiczny i bez reguły. No i co teraz, jak ja mam do takiego chimerycznego Boga się odnosić? No oczywiście, że mam do wyboru albo się schować i się przestraszyć, albo się z zaufaniem rzucić. No i Marcin Luther wybrał to drugie. Stąd taka była u niego rola właśnie ufności i wiary. Ale to się brało z tego, że on się po prostu tego... On był wychowany na takiej tradycji, w której się mówiło, że ten porządek świata, który jest tutaj, ten porządek może być, mógłby być inny. Ale mógłby być radykalnie inny. Wyobraźcie sobie Państwo takie pytanie na przykład, a co będzie, jeżeli to jest tak, że Bóg dał nam swoje tutaj przykazania, jeden z takich wybitnych filozofów XV wieku tak uczył, dosłownie tak uczył. Proszę zobaczyć, mamy przykazanie miłości, czyli Boga i bliźniego. I teraz wiemy, że jeżeli będziemy kochać Boga i bliźniego, to Pan Jezus obiecuje nam niebo za to. A teraz ten teolog zaczął zadawać takie pytania. No dobrze, a może to jest tak, że to jest tylko tutaj? A czy byłoby niesprawiedliwe, że Pan Bóg by nam dał przykazanie kochaj bliźniego swego jak siebie samego, a w gruncie rzeczy do nieba by się szło za odwrotność tego? I za kurtyny Pan Bóg nagle powiedział, ale kochamy nie. Bo ja, i to nie byłoby niesprawiedliwe, no bo Bóg ma prawo do tego, bo On jest wszechmocny. To by nie było sprawiedliwe. Dobra, ja tak powiedziałem, że przykazanie Boga i bliźniego jest ważne, ale tak naprawdę ważne jest inne przykazanie. I dziękuję Panu. Więc tego rodzaju pytanie o wszechmoc właśnie prowadzi do tego rodzaju konsekwencji. I zobaczcie Państwo, jaka jest odpowiedź katechizmu, ale która tutaj ze świętego Tomasza z Akwinu korzysta. W Bogu moc i istota, wola i rozum, mądrość i sprawiedliwość są tym samym. Także nie może być w mocy Bożej, co nie mogło być w sprawiedliwości Bożej, czy w mądrym rozumie. To jest cytat ze świętego Tomasza z Akwinu. Zobaczcie Państwo. To, co jest, to w Bogu moc, miłość, dobroć, sprawiedliwość, mądrość są tym samym. Czyli moc Boża nie jest chimeryczna. Nie jest taka właśnie, jak chcę to walne, jak nie chcę to nie. No, taki satrapa, czy tyran. Tylko mówi nam święty Tomasz, że wszystko jest jeden, czyli jego wszechmoc zawsze będzie miłująca, jego wszechmoc zawsze będzie życzliwa, jego wszechmoc będzie zawsze dobra, jego wszechmoc będzie zawsze doskonała, zawsze mądra i zawsze sprawiedliwa. Ponieważ to wszystko jest w nim jednym i tym samym.
A z czego to jest cytat,
Tomasz? To jest sumy teologiczne. Tak. Czyli proszę zobaczyć, jaka byłaby odpowiedź Kościoła na takie podejrzenie, że Bóg może być chimerą. Odpowiedź jest taka, nie ma Bożej Wszechmocy bez miłości. Nie ma Bożej Wszechmocy bez dobroci, bez mądrości. I zobaczmy teraz Wszechmoc miłująca. Gdyby nie było prawdą, że Wszechmoc Boża jest miłująca, ponieważ Bóg jest naszym Ojcem. Gdyby to nie było prawdą, że Wszechmoc jest miłująca. Zobaczcie Państwo. Po pierwsze, Wszechmoc nieosobowa byłaby przerażająca. Co to by była wszechmoc nieosobowa? Taka, która nie jest osobą. Wszechmoc, która nie jest ojcem i która nie jest miłująca. Jaka, to byłby, tutaj jest słoń w składzie porcelany. My byśmy sobie wyobrażali, że my jesteśmy tą porcelaną, a ta wszechmoc nieosobowa, jakaś siła, jakaś potęga nieosobowa, ona by była jak słoń w tej składzie porcelany. Czyli prawda, tu by kubeczek jeden, tu by kubeczek drugi, złamał, tu by to, tu by tamto. No bylibyśmy wtedy jak ta porcelana wobec słonia, z którym nie można negocjować, z którym nie można rozmawiać. On by nas po prostu niszczył. I nie wiem, dlaczego przyszło mi do głowy takie wspomnienie mojego dziadka z czasów wojny, a propos porcelany chyba, że kiedyś został wciągnięty do drugiej armii Ludowego Wojska Polskiego, kiedy szli, kiedy tutaj weszły oddziały radzieckie, nie był w pierwszej, tylko w drugiej. No i tam Rosjanie byli oczywiście z nim i mówi, że któregoś na którymś postoju słyszy, już na terenie Niemiec, słyszy takie stukanie i schodzi na dół i patrzy, a tam Rosjanie znaleźli mieścińską porcelanę, jakąś taką naprawdę starą i nieprawdopodobnie drogą, którą Niemcy tam sobie schowali. Oni to odkryli i bagnetami to złoto odbijali z tego, co sobie chowali, kiedy to złoto było oczywiście tylko złoceniem, a całość była niesłychanie droga. To mi się przypomniał słońce w składzie porcelany, nie wiem dlaczego, ale w każdym razie w ramach jakiejś takiej zupełnie przerywnika. Wszechmoc nieostrowa, czyli tak, i co to by było? Kataklizmy naturalne, strach przed burzą. Chodzi mi, że cały stosunek nasz do wszechświata musiałby wyglądać w ten sposób. Nie ma osobowej mocy, która nad wszystkim panuje. Jest jakaś nieosobowa siła, z którą się nie negocjuje, a która po prostu niszcząca może być. Czyli co zrobić? No tylko się schować. Druga rzecz. Wszechmoc osobowa, ale obojętna, byłaby potencjalnie groźna i też budziłaby strach i nieufność. Zobaczcie Państwo, były w starożytnej Grecji na przykład był Epikura, u bogów Epikura. Mamy inny przykład. Mamy przykład boga, który się nie interesuje światem. Albo bogów, którzy się nie interesują światem. Oni są w swojej, jak Epikur mówi, szczęśliwości i w tej szczęśliwości nikomu się nie naprzykrzają. I też nie chcą, żeby za bardzo inni im się naprzykrzali. Jest im dobrze, i nie mają potrzeby do tego, żeby ze światem wchodzić w jakiś kontakt i żeby ten świat z nimi wchodził w jakiś kontakt. To jest taka zupełna obojętność. Zobaczcie Państwo, że w historii ludzkości też taka wizja obojętności bogów czy też Boga była. Ale tu mamy coś innego. Tu jest wszechmoc osobowa już, to nie jest ta bezosobowa siła, ale obojętna na nas. Zupełnie obojętna. Znaczy, Boga nie obchodzi, co tu się dzieje za bardzo. Ona też mogłaby, oczywiście budziłaby strach i nieufność. Trzecia rzecz. Wszechmoc osobowa i wroga nam mamy przeklapane. Czyli wszechmoc osobowa, czyli inteligencja, ale wroga nam. Czyli to jest wszechmoc, która chce nam tylko myśli, co by nam tutaj, jak nam dołożyć jeszcze bardziej, żeby było jeszcze gorzej. To by była chyba najstraszniejsza z tych opcji. Jeszcze jest jedna wszechmoc osobowa, życzliwa nam, ale samowolna. Przemoc typu przepraszam, nie chciałem. Czyli chodzi o coś takiego, że chociaż jestem ci życzliwy, to jednak ja będę robił to, co ja myślę, nie biorąc pod uwagę to, co ty myślisz, ale to ja sobie tylko myślę, że jestem życzliwy. A co ty potrzebujesz, to mnie nie za bardzo obchodzi. To jest właśnie to, przepraszam, nie chciałem. To jest taka wszechmoc osobowa, życzliwa nam, ale samowolna. I ona też by była straszna. I zobaczcie Państwo, wobec tych wszystkich różnych obrazów wszechmocy, ta wszechmoc, która nas najbardziej interesuje, w którą wierzymy, którą jest Bóg, to jest właśnie wszechmoc, która jest miłująca. Czyli jest tym samym, czym jest miłość. Jest inną nazwą miłości. Proszę Państwa, z takich rzeczy ważnych, które chciałbym jeszcze teraz Państwu powiedzieć, jeszcze mamy troszeczkę do przerwy, widzę, bo chciałem tą pierwszą część skończyć. To jest pytanie takie. O absolutnie niemożliwe. Pamiętają Państwo, w naszej tej definicji wszechmocy było coś takiego, że Bóg może uczynić to, co jest możliwe. Na przykład pytamy, mówimy coś takiego czasem. Dla Boga to jest niemożliwe. Jeżeli ktoś tak mówi, jeżeli ktoś tak myśli, to jest nawet dla Boga niemożliwe. Święty Tomasz mówił coś takiego, żeby nie mówić, że coś jest niemożliwe dla Boga, tylko mówić, że to jest po prostu niemożliwe. Że coś jest po prostu niemożliwe. I zawsze było pytanie o to, czy ta wszechmoc rozumiana jako zdolność do zrobienia wszystkiego, czy ona ma jakieś ograniczenia. No i teraz teologowie się zastanawiali, co to jest to niemożliwe, z czego Bóg mógłby nie uczynić. I na przykład były takie propozycje, proszę zobaczyć. Nicości niebytu, że Bóg nie może uczynić nicości niebytu. Nicości nie ma, prawda? Nicość nie istnieje rzeczywiście. Nicość nie istnieje rzeczywiście. Czy Bóg mógłby sprawić, że to, co nie istnieje, nicość, rzeczywiście, żeby było? No i mówią nie. To jest niemożliwe. To jest pierwsza z takich rzeczy. Następna. Nie może zgrzeszyć czy nic zła. Czyli też następna rzecz, którą można powiedzieć, Bóg naprawdę wewnętrznie jest niezdolny do uczynienia zła. Do czynienia zła. To była druga rzecz. Trzecia. Nie może uczynić rzeczy wewnętrznie sprzecznych. Na przykład kwadratowego koła. Czy jest możliwe dla Boga uczynienie kwadratowego koła? Tak się teologowie myśleli. Szczególnie w VII wieczu rozważali to bardzo dokładnie. Odpowiedź była, no właśnie, no nie. To był następny kandydat na to, co jest niemożliwe. Zmienić tego, co w sposób wolny od wieków postanowił. Postanowił od wieków. Co to jest ta wieczność, proszę Państwa? Jeżeli mówimy, że coś Bóg od wieków postanowił, to my nie myślimy, że Bóg to postanowił jeszcze przed Mieszkiem pierwszym, prawda? Że to było, to było jeszcze nawet przed Faraonem. Przed Faraonem. Tam po prostu to stwierdzenie przed nie funkcjonuje. W klasycznym, ponieważ teologowie proponują nam dużo wizji, czym jest wieczność Boga, jest takie klasyczne rozumienie wieczności Boga. Oznacza to, że Bóg nie ma początku, w Nim nie ma początku, nie ma końca i nie ma następstwa momentów. Żadnych. Czyli, proszę zobaczyć, w wieczności nie wyobrażamy sobie Boga jako takiej strzałki, powiedzmy, takiej, która w tą stronę jest nieskończoność, w tą stronę jest nieskończoność, a nawet nie strzałki, po prostu jakiejś linii, która by miała nieskończoność, tylko mówimy, że dodajemy jeszcze, że w Nim nie ma następstwa momentów. Czyli jakby jest cały naraz. W ogóle wieczność w klasycznej myśli u świętego Augustyna, u Boecjusza, u świętego Tomasza, ona nie jest w ogóle rodzajem czasu. To nie jest w ogóle odniesienie do czasu. To jest posiadanie życia, absolutne posiadanie przez Boga życia, jakby cały naraz. Czyli zobaczcie Państwo, jakbyśmy mieli, że to jest, powiedzmy, czas świata, to nie jest tak, że Bóg tutaj ma taki czas drugi, który idzie równolegle, że Bóg jest, powiedzmy, synchroniczny w stosunku do czasu tego. Że moment nasz teraz tu odpowiada jakiemuś momentowi w Bogu. I potem następny moment następnemu momentowi. Następny moment następnemu momentowi. Że Bóg jest jakby równoległy do nas, że tam też płynie czas, tylko inaczej. A u nas płynie też czas i te momenty sobie odpowiadają. Wieczność, ta klasyczna nauka o wieczności mówi, że każdy z momentów tutaj naszych, czasu, jest jakby odniesiony do całej wieczności Boga, czyli do Boga w Nim całym, nie w jakimś czasie, tylko po prostu do Boga, który jest cały naraz. Dlaczego? Bo właśnie nie ma w Nim następstwa momentów. Tak uczył święty Augustyn, święty Tomasz też tak uczy. Czyli zobaczcie, kiedy mówimy zmienić tego, co w sposób wolny od wieków postanowił, to mówimy, Bóg nie może zmienić tego, czym po prostu jest, bo On od wieków jest zawsze ten sam. Jest niezmienny, ten sam. Czyli to by było, czyli krótko mówiąc, gdybyśmy zadali pytanie, czy Bóg może sam się zmienić? Czy Bóg się może sam zmienić? To też by powiedzieli teologowie, no nie, to jest wewnętrznie niemożliwe, to jest absolutnie niemożliwe. I ostatnia rzecz, anulować przeszłość. No właśnie, to jest też tu wielkie dyskusje, proszę Państwa, czy Bóg może anulować przeszłość? W jakim sensie anulować? No właśnie takim, jak powiedziałem. To nie chodzi o to, że Bóg nie może nam przebaczyć grzechów, żeby skutki przeszłości nie działały, to jest inna rzecz. Chodzi o to, żeby to spotkanie, które tu się odbyło, nigdy się nie odbyło. Nigdy w ogóle się nie odbyło. I teraz, kończąc tą pierwszą część, taką dość, powiedzmy, spekulatywną, próbowano powiedzieć coś takiego. Co może nam wyznaczać, to jest też klasyczne podejście, co może nam wyznaczać to, co jest absolutnie niemożliwe? No bo ktoś powie, a skąd wiesz, że to jest niemożliwe? Kiedyś myśleliśmy, że tysiące innych rzeczy jest niemożliwych, a się okazały możliwe, prawda? Ludzie myśleli, że latanie dla człowieka jest niemożliwe, proszę bardzo, latamy. I tak dalej. Skąd to możesz wiedzieć?
I tutaj teologowie oczywiście od wieków sobie zdawali z tego sprawę i mówili coś takiego, że istnieje taka zasada, która jest zasadą metafizyczną. Zasadą metafizyczną, która się nazywa zasadą niesprzeczności. I ta zasada brzmi tak. Nie jest tak, że jakiś byt jest tym, czym jest i nie jest tym, czym jest. Tak oczywiste, prawda? Oczywiste, czy trudne?
Trudne.
Nie jest tak, że jakiś byt, jakaś rzecz. Nie jest tak, że to jest komputer i nie jest komputer. Nie jest tak, że tu się spotkaliśmy i się tu nie spotkaliśmy. Nie jest tak, że ser kosztuje, nie wiem, 10 zł i ser nie kosztuje 10 zł. Że zdaniem Arystotelesa, a potem wielu myślicieli, to jest fundamentalna zasada myślenia ludzkiego. I że ona ma jakieś odbicie w rzeczywistości. Że ta zasada ma odbicie w rzeczywistości, to jest fundamentalna zasada. Nie może złodziej być równocześnie tam i nie być równocześnie tam. Ja zresztą kiedyś z braćmi rozmawiałem, że to kilka pierwszych, bo jest kilka takich pierwszych zasad myślenia według Arystotelesa, które to fundamentalnych dla myślenia. Do nich należy zasada niesprzeczności, ale są jeszcze inne, na przykład wyłączonego środka. Ta zasada mówi coś takiego, że pomiędzy tym, co jest, a tym, co nie jest, nie ma niczego pośredniego. Trochę jest, trochę nie jest. Więc tu można, ja pamiętam, że na tym można też powiedzieć bardzo ciekawe rekolekcje duchowe. Na pierwszych zasadach myślenia, że na przykład to też rozmowa z braćmi na temat magisterek. Bracia piszą magisterki, prawda? U nas w Krakowie przygotowują się do kapłaństwa i ich sytuacja jest bardzo często właśnie łamiąca te pierwsze zasady. Na przykład jest praca magisterska i nie ma pracy magisterskiej. Bracia są w stanie to zrobić, prawda? Że no to słuchaj, masz tą pracę? Mam. To pokaż. No nie mam. Albo na przykład właśnie zasada wyłączonego środka. Zasada wyłączonego środka. Jest ta praca? No trochę jest, trochę nie jest. Ale co to znaczy trochę jest? No trochę jest tak pomiędzy bytem i niebytem. Więc to są też duchowe zasady. I teraz zobaczcie Państwo, że ta zasada stała się kluczem do mówienia dla tradycyjnej myśli, stała się kluczem do mówienia o tym, co jest absolutnie niemożliwe. I gdy sobie zwrócimy do tej listy, to zobaczcie Państwo, nicości niebytu nie może tu stworzyć. Nie jest, ponieważ to jest absolutnie niemożliwe. Bo nie może, żeby coś, co nie jest, nie może równocześnie być. Widzicie Państwo? Znowu stosujemy zasadę niesprzeczności. Potem, nie może zgrzeszyć, czynić zła. To, co mówiliśmy, nie może zaprzeć samu siebie. Czyli Bóg nie może być sobą i nie być sobą równocześnie. Rzeczy wewnętrznie sprzecznych. Nie może istnieć kwadratowe koło. Ono jest wewnętrznie niemożliwe. Ponieważ łamałoby zasadę niesprzeczności. I w związku z tym Bóg nie... Widzicie Państwo, oni się posługiwali tą zasadą. Żeby to pokazać. Anulować przeszłości? No też nie. Dlaczego? Dlatego, że skoro jest to spotkanie, to nie może być tak, żeby równocześnie było to spotkanie i nie było tego spotkania. Tak? Czyli to jest jeden ze sposobów. Ale dlaczego ja mówię o tym? Dlatego, że nie wiem, czy Państwo już od razu, tuż przed przerwą, zrobimy sobie paradoks. Nie wiem, czy Państwo szli kiedyś o paradoksie kamienia. To jest taka ostatnia spekulacja. Słucham?
Trzeci.
Nie rozumiem?
Trzeci punkt.
Tak. Ale to jest całe rozumowanie. Co to jest paradoks kamienia? Bardzo często przedstawia się paradoks kamienia jako paradoks, który ma powiedzieć, że Bóg nie może, że pojęcie wszechmocne jest pojęciem ograniczonym, albo wręcz należy je odrzucić, albo pojęciem ograniczonym, że zawsze pojęcie wszechmocne jest ograniczeniem. Że my nie możemy inaczej myśleć. Przeciwko czemu jest ten paradoks? On nie jest przeciwko paradoksom, jest przeciwko komuś, ale on ma pokazać coś takiego, że to nasze myślenie, że Bóg jest wszechmocny, w sensie omnipotent, że może wszystko, że to natrafia na bardzo poważne problemy. No i teraz zobaczmy, jak to jest. Bóg jest wszechmocny, a więc może sprawić każdy stan rzeczy. To było w naszej definicji. Zgadzamy się. Jeśli Bóg może sprawić każdy stan rzeczy, to może także stworzyć kamień, którego nie potrafi unieść. Bóg może stworzyć kamień, którego nie potrafi unieść. 4. Jeśli Bóg może stworzyć kamień, którego nie potrafi unieść, to nie jest wszechmocny, gdyż jest stan rzeczy, którego nie może sprawić. Mianowicie nie może unieść pewnego kamienia, który stworzył. Widzą Państwo? Rozumieją Państwo?
Po piąte, Bóg nie jest wszechmocny. Czyli wychodzimy, że Bóg jest wszechmocny i kończymy, że Bóg nie jest wszechmocny. Czyli Bóg nie może stworzyć po prostu... Czyli jest ograniczenie dla Bożej wszechmocy, bo Bóg nie może stworzyć kamienia, którego nie może unieść. Bo gdyby mógł go... Znaczy, gdyby mógł go unieść, to nie byłby kamień, którego nie może unieść. Prawda? I tak dalej rozumiem Państwa. No i teraz... proszę Państwa, dyskusje logiczne na temat paradoksu kamienia to jest wyższa szkoła jazdy. To jest tak wysoka szkoła jazdy. To logicy amerykańscy, angielscy i polscy tym problemem się zajmowali, bo on śmiesznie brzmi, ale on stwarza ogromne problemy logiczne, różne dla zaawansowanej logiki. Natomiast jaka byłaby odpowiedź, bo ja przekazuję to Państwu, pokazuję to Państwu tylko po to, żeby powiedzieć, jaka byłaby klasyczna właśnie odpowiedź na to, na to pytanie. Jedna z odpowiedzi, opierająca się właśnie na zasadzie niesprzeczności. Odpowiedź byłaby taka, że pojęcie kamienia, który może być stworzony i którego Bóg nie może podnieść, jest wewnętrznie sprzeczne. Czyli odpowiedź na to, że jak rozwiązywano by ten paradoks, to święty Augustyn, święty Tomasz, jak oni by próbowali to zrobić, powiedzieliby coś takiego, że jest to podobne, jakbyśmy powiedzieli, Bóg jest wszechmocny, a więc może sprawić, aby niebyt był. Rozumiecie Państwo? Aby niebyt był. Nie rozumiem. To może tak, że...
To są dwie różne czynności.
Tak, proszę powiedzieć.
Tutaj są dwie różne czynności. Bóg stwarza i tak. Nie może podnieść.
Ale rozumiem. Niebyt
to jest to samo.
Ale proszę sobie...
Paradokowe koło...
Doskonale. Ale proszę sobie tylko pomyśleć o tym kamieniu, zdefiniować go sobie inaczej. Zdefiniować go sobie tak. Kamień, którego Bóg nie może podnieść.
To jest to samo pytanie, co w matematyce zadał Lasem. Słynny paradoks.
Tak.
Czy jedna też, o którym... Golibota godzi wszystkich z zabijątkiem, którzy golą się sami. To goli golibota.
Tak, tak. To jest dokładnie to samo. Natomiast...
No, ale jaka odpowiedź?
Tak.
Odpowiedź na budzie matematyki jest taka. Tak. Jest to pytanie spoza matematyki.
Tak, jest to pytanie spoza... Tak, jest to pytanie z wyższego rzędu. Tak. Zgadzam się z Panem. Natomiast chodzi mi o to, że my tu musimy bo tu jest jeden, to jest kwestia, to jest problem logiczny ten. Natomiast inna kwestia to jest, możemy sobie zadać takie pytanie, mamy prawo do tego, czy może istnieć taki kamień, w ten sposób zadać pytanie, czy może istnieć w rzeczywistości, czy może istnieć taki kamień, którego Bóg nie mógłby podnieść. Takie pytanie mamy prawo zadać. I w związku z tym właśnie możemy odpowiedzieć, nie może istnieć taki kamień, którego Bóg nie mógłby podnieść. To jest klasyczny sposób odpowiedzi na to. Danie może istnieć i dlatego to logiczne problemy będą bardzo interesujące, ale my też możemy tak tego rodzaju pytanie zadać. Proszę Państwa, także tym skończmy pierwszą część, zróbmy sobie chwilę przerwy i za 5 minut, tak?